kwadrans po godzinie 7:00. To jest Radio Wnet, poranek Radia Wnet, specjalny poranek z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W naszym studio pierwszy gość, dr Piotr Usakowski. Kłaniam się.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, bardzo mi miło.
Mnie również kilka razy mieliśmy okazję spotkać się 1 sierpnia, rozmawiać w tym dniu. To jest dzień szczególny i tak sobie myślę, że szczególny chyba dla Pana też nie ze względu na to, że jest Pan historykiem, że zajmuje się Pan tymi sprawami zawodowo, ale też jako dla mieszkańca Warszawy i osoby, która chodzi ulicami tego miasta. Miasta, które 75 lat temu w 1795 dniu, podkreślam to dzisiaj, okupacji niemieckiej, wojny, postanowiło powiedzieć nie.
Wie pan co, idąc tutaj zastanawiałem się, o czym będziemy rozmawiać i tak sobie wymyśliłem, może nawet nie wymyśliłem, ile naszła mnie refleksja, że ja przez cały rok czekam na ten dzień. Jest parę takich dni w roku, to jest Wielkanoc, to jest Boże Narodzenie i to jest 1 sierpnia. Po to, żeby przeżyć to jeszcze raz, właśnie jako warszawiak, tam od co najmniej 6 pokoleń, także jako człowiek, który stara się rozumieć historię, także jako człowiek, który uważa, że zło należy niszczyć w każdym wymiarze, w jakim ono się zdarza. Czy to zło w życiu publicznym, czy to zło w jakiejś szerszej perspektywie. I ten dzień to jest właśnie taki dzień, kiedy mam czas na to, żeby się nad tym wszystkim zastanowić, na to, żeby popatrzeć na miasto, o którym pan powiedział, które w jakiś sposób jest mi bardzo bliskie, które się odbudowało w karykaturalnej częściowo też formie, bo to trzeba powiedzieć, ale żyje, chce żyć, jest pełne dynamiki. Miło jest na to patrzeć. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż obchodzenie tego święta, nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż głęboka refleksja i przekazywanie, śmiesznie to zabrzmi, następnym pokoleniom wiedzy, uczucia wobec tego zdarzenia, bo wobec zdarzeń też można mieć uczucia i uczenia o tym, że jest na dobrą sprawę tylko jedna rzecz, która jest najważniejsza oprócz wiary i ojczyzny, mianowicie wolność. To może banalnie brzmi i tak patetycznie, ale tak sobie myślę, że to właśnie tak jest i ja tak uważam.
Wolność, ale ta wolność była mierzona śmiercią wielu, wielu powstańców, ale też później zabijaniem takiej pamięci. My dzisiaj sobie siedzimy tutaj w naszym studio na 5. piętrze w budynku Pasty. Rozmawiamy o tym o 17:00. Zawyją syreny w całej Polsce, ale przecież to nie jest tak, że przez 75 lat ten dzień właśnie tak wyglądał.
Oczywiście, że nie. Generalnie kłamstwo na temat Powstania Warszawskiego zaczęło się już w trakcie Powstania Warszawskiego, bo to i Niemcy, i Sowieci, i Rosjanie kłamali. A potem z bardzo dużą zręcznością w te narracje, to jest bardzo charakterystyczne i ja w tym, co pisałem i w tym, co badałem, tak powiem, znalazłem bardzo wiele podobieństw między propagandą komunistyczną, a propagandą zarówno sowiecką, która też była komunistyczna, ale mówię o tej, wcześniej powiedziałem o tej polskiej, w cudzysłowie, propagandzie, a propagandą niemiecką. Narracja była jedna. Z biegiem czasu nasilająca się. Zdradzieckie dowództwo powstania, zdradziecki rząd londyński, no i heroiczny lud Warszawy, który dał się złapać na lep. Ja prawie wiernie cytuję, że tak powiem, jeden z tekstów, który tam gdzieś analizowałem, na lep propagandy i poszedł do boju. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, bo to było wykorzystywanie tego dramatu, który się zdarzył. Mówił pan o zniszczonym mieście, mówił pan o ofiarach, o wolności mierzonej krzyżami. Ta wolność mierzona krzyżami kosztowała dobre 200 tysięcy żyć ludzkich, egzystencji ludzkich, bo to i żołnierze, i wymordowani w trakcie rzezi woli przez Niemców i oddziały nie niemieckie, nazwijmy to, ale współkolaborujące z Niemcami ludności Warszawy. I żołnierze, i powstańcy, i harcerze, którzy walczyli tutaj na ulicach miasta właśnie o tę wolność. I cała ta propaganda poszła w kierunku plugawienia pamięci powstańców, tak naprawdę plugawienia pamięci powstania, odbierania tym powstańcom czci i honoru. I to było chyba najgorsze z tego wszystkiego. Jak czyta się akta spraw sądzonych po wojnie w ramach dekretu sierpniowego, akowców, powstańców, to po prostu opadają ręce i wyć się chce normalnemu człowiekowi, bo oczywiście ktoś, kto nie jest normalny, nie ma takiej normalnej wrażliwości i nie będzie tego czuł. Kiedy ludzie skazywani za kolaborację z Niemcami, ci, którzy z tymi Niemcami walczyli, ci, którzy tracili w walce z tymi Niemcami najbliższych, tracili dobytek, tracili wszystko, proszą Wysoki Sąd, podobno Polski, o to, żeby nie odbierać honoru Polaka, o to, żeby nie określać ich mianem kolaborantów hitlerowskich. Proszę Państwa, ja powiem tak, teraz to się mówi, to się dzieje naprawdę. Proszę Państwa, to się działo naprawdę. I to nie były incydenty, to były setki, dziesiątki, a może jeszcze więcej, tysiące takich spraw prowadzonych przed sądami. A jak poczytacie sobie Państwo gazety z lat 40., 50. do 56. roku, bo w 56. roku nastąpił pewnego rodzaju przełom.
No przełom to, chyba taki, że po raz pierwszy mniej więcej oficjalnie można było tego dnia
dokładnie tak
przypomnieć o rocznicy
dokładnie
powstania.
Dokładnie tak. Kłamstwo o powstaniu funkcjonowało dalej, ale tak jak pan powiedział, pojawiło się powstanie w przestrzeni publicznej w tym innym niż do tego czasu jakby obrazie. Ale jeśli państwo zajrzycie do tych gazet, o których mówiłem, to zobaczycie, jakie tam jest może kłamstwa, może nienawiści wobec prawdy i pogardy wobec tej prawdy.
Zapluty karzeł reakcji.
Na przykład.
Słynny plakat z 45 roku, którym zohydzano nie tylko powstańców, ale w ogóle całą Armię Krajową. No ale wróćmy do tego, co mamy dzisiaj. Czy z pana perspektywy, pytam doktora Piotra Łysakowskiego, dzisiaj już wszystko jest, że tak powiem, normalnie? Już możemy powiedzieć, nie musimy nic więcej robić w kwestii pamięci o Powstaniu Warszawskim, o powstańcach, o tym, co się działo 75 lat
temu. Zanim postaram się, bo się postaram odpowiedzieć na to pytanie, które pan przed momentem postawił, jeszcze wrócę na sekundę do tego zaplutego karła reakcji, bo przypomniało mi się, że analizując prasę właśnie, to był chyba 40, nawet nie chyba, tylko na pewno z 46 roku akurat dotyczącą powstania, trafiłem na taki tekst pisany przez Jerzego Andrzejewskiego, a więc w żadnym wypadku nie był to sympatyk taki prosty ruchu powstańczego, powstania Armii Krajowej. I on tam energicznie protestował przeciwko umieszczaniu obok tego plakatu zapluty karzeł reakcji innego plakatu. Chwała bohaterom getta. Wiecie Państwo, dlaczego on protestował przeciwko temu zestawieniu? Otóż on uważał, że próbuje się rozgrywać dramat Powstania Warszawskiego i dramat powstania w getcie warszawskim, dwa różne powstania, podkreślam, do antagonizowania Polaków i Żydów. Proszę zwrócić uwagę, to jest 46 rok i on bardzo, bardzo energicznie przeciwko temu protestował. Jak ktoś jest zainteresowany, to znajdzie ten tekst bodajże w Odrodzeniu. 46 rok, druga połowa lipca, o ile dobrze pamiętam, w tej chwili nie mam szczegółowych danych. Natomiast wracając do dziś, wie pan, to jest tak, z jednej strony siedzimy tu, rozmawiamy, nikt nam nie zamyka ust, nikt nie kwestionuje tego, o czym rozmawiamy, że tak powiem, w tej chwili. Natomiast zwróćmy uwagę, że pojawia się po pierwsze, która mnie bardzo drażni, pojawia się grupa historyków i jakby w ślad za nimi pojawia się historia alternatywna. No co by było, gdyby powstanie nie wybuchło? Co by było, gdyby powstanie, że tak powiem, miało inne oblicze? Używa się określenia obłęd. Obłęd 44. Ja uważam tak, po pierwsze, że jeżeli coś się w historii zdarzyło, to się musiało zdarzyć. To po prostu przyjmijmy taką oto definicję tego. Po drugie, wychodząc z tego założenia, powstanie tak czy owak by wybuchło. Pytanie, kto by tym powstaniem kierował? Czy kierowaliby komuniści? Znaczy przejęliby nad nim kierownictwo? Czy byłby to ruch zupełnie niesterowalny, jakiś taki oddolny? No czy też stałoby się tak, jak się stało? Stawiam te pytania tylko i wyłącznie po to, żeby uświadomić, że cała rozmowa o tym, że powstania powinno nie być, no bo by miasto było ochronione. A tu od razu też przypomnę, że od początku lat 40. funkcjonowało coś, co nazywało się Planem Pabsta i przewidywało likwidację Warszawy jako miasta. Czyli miasto tak czy owak było przeznaczone do umownie to określmy rozbiórki. Rozbiórka miała doprowadzić do tego, że miasto miało liczyć z kolei około 40 tysięcy ludzi, to mieli być tylko Niemcy, to miał być duży węzeł komunikacyjny, a więc Warszawy tak czy owak by nie było.
Przypomnijmy, że w 1939 roku, jeśli ja dobrze pamiętam, to było około 1 300 000 mieszkańców.
Owszem, tak. No więc...
A w 1944 przynajmniej na lewym brzegu Wisły około ponad 700 tysięcy mieszkańców.
Owszem, tak. Także tu mamy taki oto obraz. I teraz próbuje nam się zmawiać jakby wbrew zdrowemu rozsądkowi, że lepiej by było, żeby powstania nie było. No jasne, że lepiej by było, żeby nie zginęło 200 tysięcy ludzi, że tak powiem. Ale można też powiedzieć, że ci ludzie nie musieli zginąć, bo ci wszyscy, że tak powiem, ronowcy, dirlewangerowcy nie musieli tych ludzi mordować, prawda? To tak jakby w tym kierunku może też iść nasze myślenie. W ogóle generalnie pojawia się chęć dzisiaj rewidowania polskiej historii. Mówi się, to też jest coś, co mnie do głębi oburza, mówi się, prawda, że dzisiaj patriotyzm to jest takie powiedzenie, że tamten patriotyzm był bez sensu. Dzisiaj patriotyzm to jest zbieranie, przepraszam bardzo, psich kup z trawnika. Nie. Zbieranie psich kup z trawnika i nie rzucanie śmieci na ulicę to jest zwyczajna uczciwość obywatelska. To nie jest patriotyzm. To jest obowiązek dobrze wychowanego człowieka. Patriotyzm to jest dbałość o ojczyznę, to jest chęć i możliwość dania z siebie wszystko, jeśli ona jest zagrożona. To jest wszystko to, o czym mówi się, kiedy mówi się o powstańcach warszawskich. I toczymy taką oto dyskusję właśnie z tymi postępowcami, progresistami, nie wiem, czy można ich tak określić, z demokratami, tutaj słowo demokraci wstawiam w duży cudzysłów, którzy usiłują nam powiedzieć, że będziemy świętować. Może niekoniecznie akurat wybuch Powstania Warszawskiego, ale wybuch wojny 1 września. Nie będziemy świętować, bo nie ma czego świętować. My nie świętujemy 1 sierpnia. My obchodzimy dzień wybuchu Powstania Warszawskiego, potwornej hekatomby, która tu się zdarzyła, i obchodzimy także zdarzenia, które utrwaliły polskość i chyba jednak powstrzymały nieco Sowietów, bo przypomnijmy, powstanie było zarówno skierowane przeciwko Niemcom, jak i przeciwko Rosjanom. Chyba jednak powstrzymały lekko przed sowietyzowaniem Polski. Mówię lekko, bo ten dramat, który dział się potem po 1944 roku do 1989 w Polsce, no to był właśnie dramat.
I tu musimy postawić kropkę. Skoro mówimy o Sowietach, to za chwilę chciałbym, żeby państwo posłuchali krótkiego fragmentu wspomnień generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, który właśnie o tych Sowietach będzie mówił. Później piosenka, zespół Iwona, a piosenka o wiele mówiącym tytule A Ruscy Stali. Jest godzina 7:28, poranek Radia Wnet. Moim i państwa gościem był dr Piotr Łysakowski. Bardzo serdecznie dziękuję za
bardzo
spotkanie,
dziękuję.
Panie doktorze. I dobrego dnia. I o 17:00 zatrzymujemy się, pamiętamy, oddajemy cześć i honor bohaterom.
Tego chciałbym też państwu życzyć, a ja sobie pójdę pewność o 17:00 po południu do Kościoła Świętego Krzyża.
Takie miejsce specjalne, jak rozumiem.
Tak jest.
Dlatego.
Przypomnijmy, tam też toczyły się potworne walki.
Dziękuję pięknie, dr Piotr Łysakowski. 2 minuty po godzinie 7:30, poranek Radia Wnet, poranek specjalny. 75 lat temu rozpoczęło się w Warszawie Powstanie Warszawskie. To był 1795 dzień od rozpoczęcia wojny, 1795 dzień dramatu Warszawy. Pierwsze bomby spadły już 1 września. My dzisiaj dla państwa przez cały dzień będziemy przypominali te wydarzenia sprzed 75 lat. Od 10 do 12 Tomasz Wybranowski z muzyką powstańczą. Ja od godziny 12 do 13 w kolejnych spotkaniach i historia między innymi Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i obrony tego miejsca, a od godziny 16 do 18 Magdalena Uchaniuk i Łukasz Jankowski spod cmentarza Powązkowskiego, audycja specjalna. Również w studio kolejny gość, pani Agnieszka Cubała. Witam serdecznie, pani Agnieszko. Kłaniam się, cieszę się niezwykle, że możemy porozmawiać. I tak to się składa, że od kilku lat, właśnie 1 sierpnia, po pierwsze spotykamy się w radiowych studiach Radia Wnet. Mówię radiowych, bo to były różne miejsca. To w tamtym roku było krakowskie Przedmieście 2 lata temu, właśnie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, a spotykamy się zawsze z okazji tego, że pojawia się kolejna książka, a w tym roku 2 książki związane z Powstaniem Warszawskim, napisane przez panią. Ja przypomnę, rok temu to była książka o sportowcach, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, a w tym roku, no zacznijmy od tej pierwszej książki, 44 prawdziwe historie powstańczej miłości, Miłość 44, tak trochę prowokacyjnie powiem, krew się leje, powstanie, dramat miasta, a tutaj co, miłość?
Zdecydowanie tak. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że właśnie mogłam tutaj się pojawić u Państwa z tymi moimi książkami nowymi, zwłaszcza z tą miłością, ponieważ wydaje mi się, że warto spojrzeć sobie na Powstanie Warszawskie nie tylko właśnie z perspektywy polityki, walki, dramatu i cierpienia, ale także z perspektywy właśnie takiego zwykłego człowieka, który ma również uczucia i tym takim najpiękniejszym uczuciem, którym możemy się dzielić z innymi, jest właśnie miłość. I powiem szczerze, że ta miłość w Powstaniu Warszawskim była niesamowicie ważna. Jak powiedziała właśnie jedna z bohaterek moich książek, właśnie tak naprawdę skrzydeł dodawało im to, że właśnie mieli do kogo wracać i na kogo czekać.
To były niesamowite emocje. Ja jestem w trakcie lektury książki i co mnie zaskakuje, to na przykład niektóre z decyzji bohaterów, takie podejmowane w kilka minut, to bierzemy ślub, idziemy, szukamy miejsca, szukamy księdza, tak, bo następnego dnia może już nas nie być. To też pokazuje, w jakim świecie ci nasi bohaterowie 75 lat temu żyli.
Zdecydowanie tak. Ja powiem szczerze, że no właśnie, wtedy trzeba było kochać bardzo szybko i przede wszystkim trzeba było bardzo szybko żyć. Tutaj na przykład jeden z bohaterów mojej książki, Krzysztof Kamil Baczyński, właśnie tłumacząc swojej mamie motywy swojego takiego szybkiego ślubu, właśnie powiedział, że on musi bardzo szybko przeżyć swoje życie. I rzeczywiście widzimy taką sytuację u bardzo wielu bohaterów. Na przykład drugi poeta, Tadeusz Gajcy, również właśnie w związku z tym, że nosił w sobie takie poczucie śmierci, on uważał, że musi żyć bardzo szybko i bardzo intensywnie. I podobnie było generalnie z miłością. Zwłaszcza, że na przykład on w swoim jednym z wierszy pisał, że to jest taka właśnie miłość bez jutra. Tak? W związku z tym trzeba było żyć tym dniem dzisiejszym. Też bardzo podobało mi się takie zdanie jednej z bohaterek moich książek, mojej książki tej, która właśnie powiedziała o tym, że w powstaniu trzeba było kochać bardzo szybko, nie tracąc pięknych chwil.
A proszę powiedzieć, jak te historie się kończą, bo one nie wszystkie kończą się dobrze, nie wszystkie kończą się happy endem, nie wszystkie kończą się długim, szczęśliwym życiem.
No z tymi historiami jest bardzo różne. No, zdecydowanie jest tak, jak w życiu, prawda? No bo w związku z tym, że każda z tych historii jest oparta na faktach autentycznych i pokazuje prawdziwą historię ludzką, no to czasami mamy happy end, a czasami no niestety tego happy endu nie ma. Brak happy endu związany jest z różnymi sytuacjami, no czasami właśnie ginie i na przykład, to znaczy właśnie giną oboje. Czasami ginie jedna osoba, a na przykład druga osoba po śmierci właśnie tej swojej wielkiej miłości szuka również niestety śmierci. A czasami jest tak, że po prostu właśnie decyzja na przykład o ślubie była powzięta troszeczkę pochopnie. No i w związku z tym no niestety nie było odpowiednich fundamentów tak do zbudowania tego związku i ten związek się rozpadł. Ale mamy też na szczęście sytuację, które się zakończyły bardzo, bardzo szczęśliwie i tutaj właśnie chociażby para, która jest na okładce, ta taka najsłynniejsza.
Chyba najsłynniejsza,
tak,
właśnie,
tak,
powiedzieć.
Zdecydowanie i właśnie oni żyją, na szczęście nadal żyją razem, szczęśliwie, mają dzieci, mają wnuków, mają prawnuków, no niestety przebywają w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności byli razem z nami dalej.
44 historie o miłości w trakcie powstania. Książka pełna emocji, książka pełna życia. Bardzo serdecznie Państwu ją polecamy, Agnieszka Cubała, ale też mamy drugą książkę, mam przed sobą. Piaseczno, miasto i ludzie. Jeszcze ciepła, że tak powiem.
Dokładnie tak. To jest taka właśnie książka, którą ja napisałam łącznie tutaj właśnie z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno, ponieważ w związku z tym, że ja mieszkam akurat w Piasecznie, to tak sobie pomyślałam, że ciekawie byłoby również właśnie upamiętnić tych ludzi, którzy byli związani z Powstaniem Warszawskim i przy okazji z Piasecznym. Ja na samym początku myślałam, że będzie to taka książka, która będzie miała charakter bardziej lokalny, ale się okazało, że nic bardziej mylnego. wspólnego, ponieważ tak naprawdę jest to książka, która uzupełnia historiografię Powstania Warszawskiego i tutaj możemy znaleźć mnóstwo właśnie ciekawych informacji dotyczących na przykład powstańców, którzy wyszli z Ochoty, wyszli z Mokotowa, wyszli z Czerniakowa i dotarli między innymi na przykład do Lasów Chojnowskich. Tam powstało coś takiego, co się nazywało Rzeczpospolita Chojnowska, więc tak naprawdę nie tylko w samej Warszawie mieliśmy ten fragment wolnej Polski, ale również tam. I dokładnie stamtąd wyszedł marsz z odsieczą powstańczej w Warszawie i właśnie tutaj powstańcy razem z bronią, też troszeczkę właśnie z amunicją i z żywnością szli przez Wilanów i przez Wolicę, żeby dotrzeć do powstańczej Warszawy i części udało się dotrzeć na Mokotów i na Sedybę.
Warto o tym pamiętać, że Powstanie Warszawskie to nie jest tylko sama Warszawa, ale również to jest życie, to jest dramat, to są różne historie mieszkańców podwarszawskich miast, miasteczek i wsi. Pani Agnieszko, tak na koniec naszej rozmowy pani z taką pasją o tym wszystkim opowiada, ale że tak powiem, pani przecież nie jest warszawianką z krwi i kości, chociaż już wiele lat tutaj pani mieszka. Skąd ta, no tak powiem, chyba fascynacja powstaniem warszawskim i tym, co się działo 75 lat temu.
To jest fascynacja, to jest pasja, natomiast pasja przyszła od ludzi i pasja przyszła również z Kamieni na Szaniec i z poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bo ja rzeczywiście jako dziecko na początku zakochałam się oczywiście w Kamieniach na Szaniec i właśnie potem w poezji. Natomiast właśnie poezja i te Kamienie na Szaniec i chęć odkrycia tej powstańczej Warszawy przyciągnęły mnie do Warszawy, w związku z tym wybrałam sobie studia wtedy takie bardzo, bardzo dobre, bo to była Szkoła Główna Handlowa. Mam nadzieję, że nadal jest również tak dobra, jak była kiedyś. I właśnie studiując w Warszawie, z jednej strony właśnie zgłębiałam nauki ekonomiczne i marketing, a z drugiej strony poznawałam sobie właśnie stolicę przez pryzmat Powstania Warszawskiego. Natomiast zawsze fascynował mnie przede wszystkim człowiek i tak naprawdę temu jestem nadal wierna, ponieważ ja uwielbiam patrzeć na Powstanie Warszawskie z perspektywy człowieka, jego uczuć, emocji i codziennych doświadczeń.
To jeszcze zapytam o taką rzecz, powiedziała pani Kamienie na Szaniec i z jednej strony czytała pani o tych bohaterach, a dzisiaj czy w ostatnich latach ma pani szansę z nimi rozmawiać, spotykać się, jak to jest spotykać się właśnie z takimi ludźmi, z tymi, którzy 75 lat temu tutaj w Warszawie o tej godzinie, a mamy godzinę 7:41, od 41 minut, tak przynajmniej podają historycy, od godziny 7 łączniczki biegały już po całej Warszawie z meldunkiem informującym o tym, że o 17 wybuchnie powstanie.
To są zawsze niesamowite emocje. Ja akurat miałam niesamowite szczęście, ponieważ ja miałam szansę poznać jeszcze wtedy żyjące wszystkie trzy siostry bohaterów Kamieni na Szaniec, więc to w ogóle był taki niesamowity przywilej, aczkolwiek właśnie potem dzięki żołnierzom z batalionu Zośka właśnie zaczęłam poznawać powstańców i to faktycznie są niesamowite rozmowy, niesamowite emocje, ponieważ to są wspaniali ludzie. Dla mnie najbardziej takie cudowne jest to, że pomimo tego, że oni rzeczywiście przeżyli czasami wszystko, co najlepsze, potrafili z tego dla siebie wyjąć wszystko, znaczy przeżyli wszystko, co najgorsze, a potrafili dla siebie wyjąć jakby wszystko, co najlepsze, natomiast oni poza tym byli w stanie zachować nadzieję i taki optymizm niesamowity i myślę, że za to też powinniśmy być im wdzięczni, że są w stanie uczyć nas takiego bardzo pozytywnego spojrzenia na świat.
Agnieszka Cubała, autorka dwóch książek wydanych w tym roku, Miłość 44 i Piaseczno, Miasto i Ludzie, ale również autorka wielu innych książek, między innymi o sportowcach w Powstaniu Warszawskim, czy też książki, no tak powiem, o życiu codziennym. Nigdy nie mogę zapamiętać tego tytułu. Bimber, Miłość...
To jest akurat fragment poezji powstańczej, Sten pod pachą, Bimber w szklance, Dziewczyna i Warszawa, czyli życie codzienne powstańczej Warszawy. Tak naprawdę znowu tutaj mamy wszystko, ponieważ mamy z jednej strony ludzi, poza tym mamy walkę, mamy życie codzienne w różnych aspektach i tych takich pozytywnych, i tych trochę mniej pozytywnych, ale bardzo ludzkich przez cały czas i mamy oczywiście miasto, które walczy.
I serdecznie polecamy te książki, a ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Agnieszka Cubała była gościem Poranka Wnet. Kłaniam się i wszystkiego dobrego życzę.
Ja również bardzo dziękuję.